Bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Pozdrawiam. W imieniu całej Rady KZK, czyli Krajowego Zespołu Koordynatorów i w imieniu księdza biskupa Bronisława Dębowskiego, asystenta zamienia Episkopatu Polski do wspólnot odnowy Duchu Świętym w naszej ojczyźnie. W ich imieniu przede wszystkim Was serdecznie pozdrawiam. Oczywiście we własnym, a nade wszystkim w imieniu tego, pod którym tutaj dane mi jest stać. Bardzo się teraz tutaj dobrze czuję, bo stoję w najbardziej właściwym miejscu dla siebie, czyli stoję pod krzyżem Chrystusa, mojego mistrza, a ja jestem wielkim fanem właśnie tegoż mistrza z Nazaretu, Jezusa Chrystusa. Skoro jestem fanem, to jak wiecie, atrybut fana klubu, powiedzmy, Jezusa Chrystusa, no to jest jakiś szalik. Ja taki szalik mam ze sobą, prawda, i dlatego tutaj go noszę ze sobą. I on tak wygląda. To tak dla jasności, żebyście mogli sobie przeczytać. Chcę Wam powiedzieć, że to jest najlepszy klub na świecie, który Pan Jezus założył. Nazywa się on Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, jedynego Zbawiciela Świata. I ja właśnie do tego kościoła, czyli do tego klubu, że się tak wyrażę w cudzysłowie, należę. Jestem z tego absolutnie dumny i z taką świadomością też staję przed Wami. Natomiast nie wiem jak Wy, nie wiem do jakiego klubu należycie w ogóle. I czyimi jesteście fanami? Czyimi jesteście fanami? Na pewno, bez przekonania to zupełnie brzmiało i to tak, wiecie, jak czasami bywało, że pojawiałem się na jakimś stadionie, to jak tam fani zaczęli wołać hasła do swojego klubu lub nazwę swojego klubu, no to się trzęsła ziemia albo te trybuny, a tutaj to zero, nie ma jakiegoś trzęsienia ziemi wcale, nie ma trzęsienia, fanowie tak słabo. Fani, no, trzeba dynamicznie. To nie dla mnie. Ja wołamy dla naszego wspaniałego mistrza. Jezus, to dla Niego się spotykamy i z Nim tutaj. Chcę poprosić kapelę, aby nam coś zagrała takiego dynamicznego, zanim ona się tutaj zaraz podejmie i znajdzie jakiś utwór taki, który nas poruszy. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć Wam taką małą historyjkę. Otóż jest to przedszkole. W przedszkolu są różne grupy takie, starsze i młodsze dzieciaczków. I pewnego razu taka mała dziewczynka z tej najmłodszej grupy widzi, a tutaj idzie siostra zakonna. I ona jakoś tak nie bardzo wiedziała, kto to jest i pyta się tej koleżanki ze starszej grupy, słuchaj, a kto to idzie, kto to taki dziwny? A ta ze starszej grupy mówi, to nie wiesz, to jest siostra Pana Jezusa. Więc co prawda nie tylko tutaj są kapłani w sutannach i siostry w habitach i że... I siostry, i kapłani są siostrami i braćmi Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że każdy z Was jest siostrą i bratem Jezusa Chrystusa. Tym duchową siostrą, tym duchowym bratem. Jesteście! A to się nawzajem powitajcie, bo tak sztywno siedzicie. Ucieszcie się sobą, możecie wstać, piąteczkę sobie przybić, prawda? Że się cieszycie, że na tym spotkaniu jesteście, że ten brat i ta siostra jest teraz z Wami. Że będziemy budowali tutaj niezwykłą wspólnotę. To można ruszyć się z ławek, nie trzeba tak pilnować tego miejsca, nikt Wam nie zajmie. To jest czas na powitanie, na to, żeby okazać sobie życzliwość. Dzień bez uśmiechu to dzień stracony też. Okażcie sobie tą życzliwość nawzajem, pozdrówcie się. Tak, można pochodzić sobie trochę po tym kościele. Pan Jezus się tutaj nie obrazi. Można wyjść z tych ławeczek. Ja idę do kapeli. Thank you. Dobre to było wołanie, dobre. Myślę, że tak coraz mocniejsze tutaj gdzieś z głębi nas samych, naszego serca i ducha. Bardzo serdecznie zachęcam, byśmy też pozdrowili tych wszystkich, którzy nas teraz słuchają i oglądają przez te media, które w tym wypadku są tymi naszymi dobrymi mediami katolickimi. Pozdrówmy ich, bo oni oglądają nas w tej chwili w różnych miejscach świata, a więc dobrze, że nas widzą. My jesteśmy z wami, a wy jesteście z nami. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Kochani, żeby to spotkanie było dobre, a konferencje nasze namaszczone bardzo obficie Duchem Bożym, to potrzebna jeszcze jedna ważna sprawa. Mianowicie to, abyśmy pomodlili się w tej intencji właśnie. Proszę was o modlitwę za mnie w tym momencie. Potem będziemy modlili się również za ojca Michała. I proszę też o modlitwę za was. Za mnie, abym nie był gadułą, ale abym był otwarty na to, co Bóg chce wam powiedzieć i tym służył, a za was, byście mnie w ogóle nie słuchali, tylko słuchali tego, który w głębi waszego serca do was osobiście przemawia. A więc proszę o krótką modlitwę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Te słowa Chrystusa widnieją na plakatach zapraszających na to wydarzenie Strumieni Miłosierdzia. To jedne z tych słów Mistrza z Nazaretu, które są dla mnie szczególnie bliskie i ważne. Ponieważ one tchną niesamowitą nadzieją. To po pierwsze. Po drugie, ponieważ to Bóg Wszechmocny kieruje te słowa do mnie i On mnie zaprasza. To znaczy, że ja dla Niego jestem kimś wyjątkowym. Kimś ważnym. I to mówi do mnie w każdym momencie mego życia, nie tylko wtedy, kiedy ja się dobrze czuję i kiedy mam wrażenie, że wszystko się układa w moim życiu pozytywnie, również w tym wymiarze takim duchowym, a więc, że specjalnie nie grzeszę, że jakoś tak żyję w dość dobrej przyjaźni, komitywie z Jezusem. On również do mnie te słowa kieruje wtedy, kiedy ja dramatycznie jestem daleko od Niego, kiedy odchodzę od Niego, kiedy wpadam w pułapki zła, kiedy wpadam w pułapki szatana i kiedy zło po prostu mnie łamie i niszczy. Jezus nadal kieruje te słowa do mnie. Dlaczego? Bo ja jestem dla Niego ważny. O tym, jak bardzo ważny, jeszcze będziemy rozważali przez te dni naszego spotkania między innymi. Pierwsza konferencja odnosi się do słów świętej Faustyny z jej dzienniczka i teraz pozwolę sobie przytoczyć to zdanie. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca. Spróbuję ten tekst, to zdanie uczynić całością tej konferencji i dzieląc to zdanie na poszczególne elementy czy fragmenty, pochylając się nad ich treścią, to co właściwie wówczas Chrystus chciał powiedzieć przez życie świętej Faustyny do mnie. Nie kiedyś, ale do mnie teraz. Powiedz grzesznikom, czyli komu? Czyli komu? Święty Paweł, wielki mocarz Słowa Bożego i wielki twardziel Boży, w liście do Rzymian w rozdziale 3 tak nas poucza. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy. A zatem nie da się ukryć, że jesteśmy chorzy na grzech. Jest to na dobrą sprawę najbardziej poważna choroba na świecie. Najbardziej poważna. Ponieważ nie ma leku na tą chorobę. Człowiek przez wieki szukał leku na tą chorobę, ale nie potrafi odnaleźć. Sami jesteśmy skazani w tej chorobie na unicestwienie. Jeden z filozofów i myślicieli francuskich, Gidier, kiedyś zawołał w taki sposób niemalże tragiczny. Grzech jest rzeczą, której nie mogę nie popełnić. I można by powiedzieć, że w to zdanie wpisuje się również krzyk samego świętego Pawła, który świadom własnych też ograniczeń i słabości, w pewnym momencie dając świadectwo również o tych swoich grzechach, woła tak: nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego ja nie chcę. Grzech rzeczywiście łamie świat i łamie ludzkość. Łamie więc mnie. Zapraszam, abyśmy przez chwilę wzbudzili refleksję na temat, czym jest grzech. Choć zapewne nie pierwszy raz będziecie słyszeli o tym, to trzeba wciąż na nowo powracać do tej świadomości, aby ona nie została w nas zamazana. A zatem grzech to przedziwna tajemnica objawiania przede wszystkim mojego ubóstwa. Grzech to słowo bardzo niepopularne i dziwne. Było ono i niepopularne kiedyś, i jest ono niepopularne również dzisiaj. Ludzie nie lubią, kiedy mówi się im o grzechu, jeszcze bardziej nie lubią, kiedy mówi się im o tym, że oni są grzesznikami. A czy ja lubię, kiedy mi ktoś powie, że jestem grzesznikiem? Nie czuję się z tym dobrze. Czuję jakiś niepokój związany z tym słowem, a bardziej może z treścią tego słowa. Brak prawdziwego zrozumienia grzechu powstrzymuje wielu naszych braci w wierze chrześcijan od życia prawdziwego, życia w Chrystusie, albo inaczej od życia życiem Chrystusa w sobie. Święty Jan powie w pierwszym liście swoim: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Grzech to rzeczywiście bardzo dziwny świat. Obiecuje słodycz, a pozostawia gorycz. Obiecuje radość, a wprowadza w rozpacz. Obiecuje aksamity, a okrywa nas śmiertelnym całunem. Grzech to coś, co czyni nas Samsonem bez włosów, czyli inaczej mówiąc, bezradnym, jakby poddanym, bez siły w sobie, bez mocy. I wtedy przychodzi nasz główny wróg, szatan, i co robi? Zakłada na nasze nogi łańcuchy, zakłada, wiąże nasze skrzydła i nie pozwala nam ulecieć. Choć żyjemy, to jednocześnie jesteśmy jakby martwi. Drodzy, o człowieka tu na ziemi toczy się nieustanna walka. Można by powiedzieć wprost, po prostu batalia. Batalia o mnie. Toczy się ona od zarania dziejów, od początku ludzkości. Od naszych praojców, Adama i Ewy. Tam już zaczęła się w raju bitwa o moją osobę. I toczy się do dnia dzisiejszego. W jaki sposób ta walka wygląda? Po pierwsze, dotyczy ona zarówno naszego umysłu, ciała, jak i ducha. Umysł. Tam proponowane są przeróżne ideologie, ciągle się zmieniające albo nawiązujące do poprzednich, starszych już. To walka o moje ciało, a więc o wszystko, co ma mi dawać przyjemność, sprawiać mi przyjemność, a więc wszystko, co my nazywamy swego rodzaju hedonizmem. I wreszcie zabiega o mojego ducha. Ta walka toczy się również tam i ta jest najbardziej niebezpieczna. Rozgrywa się bowiem w tym głębszym wymiarze mojej osoby. Do tego tajemniczego wnętrza dobierają się przeróżne sekty, wyznania religijne. Również pod przykrywką różnych firm, konsorcjów. Inni walczą o mnie, aby po prostu zawłaszczyć mnie. Chcą mnie kupić. To nic nowego. Znamy przecież w historii zbawienia. Pismo Święte nam opowiada tyle różnych wydarzeń, które ukazywały, jak zło próbuje zawłaszczyć człowieka i kupić go sobie. Za przysłowiowe 30 srebrników, czy wolne życie, czy też władzę, czy jakiekolwiek inne przyjemności, jak to było w przypadku Dawida. Tutaj te historie możemy jakby przywoływać, ale myślę, że wielu z was o nich doskonale znaje i doskonale pamięta. Natomiast chcę się zatrzymać nad tym wnętrzem człowieka przez moment, ponieważ te różne propozycje, te doznania pseudomistyczne i szukanie doznań też takich cudownych, wspaniałych wrażeń, przyjemnych, jak dobrze się czuję, wreszcie wolny, swobodny, fantastycznie się czuję i nie mam żadnych zobowiązań. O, jak dobrze, żeby tak żyć. To wszystko właściwie pozostaje jednak na poziomie bardzo takim psychicznym. Mówimy o wnętrzu, ale nie sięgamy aż do samej głębi. Tutaj chciałbym się odwołać do świętej pamięci Joachima Badiniego, dominikanina, którego pewnie wielu z was pamięta jeszcze, bo przecież tutaj w Krakowie to bardzo znana postać. I on kiedyś na jednej z rekolekcji użył takiego oto zdania, że do najgłębszej głębi człowieka nikt nie ma dostępu prócz samego Boga i oczywiście samego człowieka, ale nikt więcej. I nawiązał tutaj do mistrza Eckharta, który powiedział, że w tej głębi człowieka istnieje coś, co on sam nazwał iskierką. I owa iskierka sama z siebie dąży do Boga. Dzisiaj ludzie ciągle atakowani przez różne środki postępu, kultury, pseudokultury, komputerów, komórek, tabletów i różnych innych zjawisk cyfryzacji dostrzegają, że to wszystko jest jednocześnie niesamowicie skomplikowane, choć bardzo dobre dla nas, można by powiedzieć. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to słowo skomplikowane. Bóg jest kimś, kto lubi prostotę i w prosty sposób do nas dociera. Dzisiaj, kiedy będziemy uczestniczyli w świętej Eucharystii, po prostu Chrystus powie: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I tyle. Prosto, bez żadnej kombinacji. To są proste słowa, oczywiste, jakże czytelne. A kto lubi komplikować? Kto lubi nakręcić, zamieszać? Ten, który jest naszym głównym wrogiem. Czasem przeżywamy taką pokusę, aby nazywać wrogiem innych ludzi w naszym życiu. Sąsiada, sąsiadkę, bywa też w najbliższej rodzinie, męża, żonę, ojca, matkę, siostrę, brata i tak dalej. Ponieważ ona, on coś mi zrobił, coś złego, skrzywdził mnie, zranił mnie w taki czy w inny sposób, wykorzystał moją naiwność, moje serce, moją miłość, wszystko. I wówczas nazywamy te osoby wrogami. To straszne słowo skierowane do drugiego człowieka. Jakbyś się ty czuł, gdybyś usłyszał takie słowo o sobie, że ty jesteś wrogiem kogoś? To jest straszne oskarżenie i szalenie niebezpieczne. Kto w naszym sercu i w naszym wnętrzu oskarża kogoś i nazywa kogoś wrogiem? Wiecie kto? To jest szatan. I jego trzeba identyfikować od razu. To jest jedyny twój wróg na tym świecie. Ty nie masz innego wroga. To jest jedyny twój wróg. Nikt inny. Bóg to specjalista od prostoty. A szatan to specjalista od zamieszania, zagmatwania i skomplikowania nam życia. Ale to, co jest największym niebezpieczeństwem współcześnie w takiej walce duchowej, to atak złego ducha na miłość. Miłość bowiem jest jedyną drogą, która prowadzi nas do owej iskierki, do owego miejsca wewnętrznego, tego duchowego, o którym wcześniej wspomniałem, w którym ty i Bóg ma tylko dostęp. Miłość jest tą jedyną drogą. Więc szatan robi coś takiego. Zaatakujmy zatem ową miłość. Jeśli zafałszujemy metodę dojścia do głębi człowieka, to człowiek jest nasz. Atakujmy więc miłość. Wypaczajmy ją. Zniekształcajmy. Jeszcze potem rozdmuchamy jego podświadomość, dołożymy wielkiego guru, jakiegoś mistrza z jakiegoś środowiska i ten człowiek już jest kupiony. Kochani, to najgłębsze miejsce trzeba otworzyć tylko Bogu i nikomu innemu. Istnieje bowiem zagrożenie, że człowiek w swoim najgłębszym wnętrzu po prostu przestanie być po stronie Boga. I tutaj wrócę właśnie do tego kibicowania. To dobry obraz, chciałbym powiedzieć. A dobry kibic to jaki kibic jest? Wiecie, jaki to jest dobry kibic? Wierny. Zawsze wierny swojej drużynie. Nawet wówczas, gdy tą drużynę leją niesamowicie. Tam prawda? I ona na baty dostaje strasznie od nawet takich cieniasów największych. Przegrywa wszystko, co wlezie. Ale dobry kibic to jest wierny. Nie pozostawia tej drużyny. Pozostaje przy niej. Trwa przy niej. Nawet gdy wszyscy inni już się od niej odwrócili. Gdy powiedzieli, że jest przegrana. I szkoda na nią stawiać. Współcześnie bardzo jest mocny atak na drużynę Jezusa Chrystusa, jaką jest Kościół. Właściwie trzeba by powiedzieć, że my jesteśmy w tej drużynie. Próbuje się coraz bardziej ten Kościół zniszczyć tak, aby przegrał wszystko. Odwracają się od tej drużyny coraz bardziej różne środowiska. Tworzy się wrażenie, że drużyna Chrystusa jest drużyną na tyle starą, niemodną, nieaktualną i bardzo nieciekawą i absolutnie nieatrakcyjną, że nie ma sensu w ogóle w tej drużynie być. Trzeba więc jak najszybciej opuścić ją. Co wy na to? Zgadzacie się z tym? Czy macie taką świadomość, że drużyna Chrystusa jest kompletnie smętna i nieatrakcyjna? Że ona nic nie ma do zaproponowania tobie? Tutaj trzeba sobie dać świadectwo samemu sobie najpierw. Jak ja przeżywam moją obecność w tej drużynie. Ponieważ drużyna musi też dobrze ćwiczyć, trenować. My mamy trenera, najlepszego na świecie, Jezusa Chrystusa. I On nam mówi, co mamy robić. Jak mamy pracować nad sobą. Jak ćwiczyć silną wolę. Jak zdobywać formę, jak pokonywać zniechęcenie, aby wytrwać. Nie ma lepszego trenera, tym bardziej, że on sam najpierw nam pokazuje, jak trenować. Dobry trener to nie taki, który siedzi z założonymi rękami, cegar pali, prawda, popija, prawda, jakiegoś browarka, czyli zupę chmielową i mówi, a wy tam, prawda, sobie biegajcie i ćwiczcie. Tylko on najpierw sam pokaże, co mają biegać, co mają ćwiczyć, jak mają robić. A dopiero potem mówi, a wy teraz zróbcie to. I tak zrobił przecież Jezus. Jak przyszedł na świat, dokładnie to zrobił. Najpierw przeszedł całą tą drogę. Można by powiedzieć, że właściwie przebiegł. To dziwne, że pojawił się w takim miejscu na świecie niezbyt specjalne. Małe państewko. Przecież jest o wiele więcej ważniejszych narodów, można by powiedzieć, w takim znaczeniu politycznym, ekonomicznym i tak dalej. On akurat wybrał takie małutkie miejsce na tym świecie. I tam rozpoczął trening. Ale najpierw własny. Przeszedł całą tą drogę. Trening krzyża. Niesamowity. Tylko dla najmocniejszych na tym świecie. Tylko dla samych twardzieli Ducha Bożego. Nikt inny nie dałby rady tego zrobić. Absolutnie. I potem, gdy dokonał tego, potem zaprosił dopiero swoich uczniów i całą swoją drużynę, którą nazwał Kościołem. Mówi, wy sami nie dacie rady. Ale dacie radę dzięki mocy Ducha Świętego. Dlatego ja wam go posyłam. Tego, którego ja miałem, daję teraz wam. Coś najcenniejszego Chrystus daje nam. W Jego mocy jesteście w stanie ten trening przeżyć, przeprowadzić. I wytrwacie. druga część tego zdania brzmi tak. Czekam na nich. Czekam na nich. A więc powiedzcie grzesznikom, że czekam na nich. Co to znaczy, że czekam na nich? Dlaczego Chrystus czeka na grzeszników, czyli czeka również na mnie? Znacie odpowiedź? Pewnie, że znacie. Nic nowego wam nie powiem. Ponieważ mnie kocha. Ponieważ mnie miłuje. Jak ja kogoś kocham, to czekam na tą osobę. Prawda? Czekam na spotkanie z tym kimś. Żona czeka na spotkanie ze swoim mężem. Nawet gdy rozejdą się na kilka godzin do pracy, każdy w inną stronę, to czekają na siebie. Parę dni temu spotkałem się z takim małżeństwem zacnym, to są moi przyjaciele, i właśnie przy okazji tej rozmowy wyszło, że w tym czasie, kiedy oni byli w pracy, mąż wykonał do swojej żony około 6-7 telefonów. A to nie jest małżeństwo, które żyje ze sobą 5 lat, czy 2 lata, czy dopiero ma miodowy miesiąc. To jest małżeństwo, które już żyje około 30 kilku lat ze sobą. I oni mieli sobie coś do powiedzenia w tym czasie. Dlaczego? Bo tak się miłują, że czekają wciąż na spotkanie ze sobą. Bóg mnie kocha, dlatego jest tym, który czeka. Gdyby z powodu jakiegoś kataklizmu uległy zniszczeniu wszystkie egzemplarze Pisma Świętego, kiedyś ktoś o tym powiedział, nawet wszystkie kartki, i zostałoby tylko jedno malusieńkie zdanie, tylko jedno, które brzmi tak. Bóg jest miłością. To cała Biblia by była ocalona. Cała. Bo właśnie w tym jednym zdaniu jest właściwie wszystko. Czekam na Ciebie. To znaczy, że wychodzę naprzeciw Ciebie, ciągłego uciekiniera. To my jesteśmy takimi dezerterami, uciekinierami. Kiedy kolejny raz z powodu braku ufności wobec naszego mistrza po prostu wymyślamy sobie coś zupełnie innego i wybieramy inną drogę. Jest taki wiersz Jerzego Liberta zatytułowany Jeździec. I ten wiersz teraz pozwolę sobie przytoczyć, on brzmi następująco. Uciekałem przed Tobą w popłochu. Chciałem zmylić, oszukać Ciebie. Lecz co dnia kolana uparte zostawiały ślady na niebie. Dogoniłeś mnie, jeźdźcze niebieski. Stratowałeś, stanąłeś na mnie. Ległem zabity, łaską podcięty. Jak dym, gdy wicher go nagnie. Nie mam słów, by spod ciebie się podnieść. Coraz cięższa staje się mowa. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich i wsłuchuję się. Wsłuchuję się. Bóg słuchający. Bóg bardzo lubi słuchać nas. Bardzo lubi każdego z nas słuchać. I zawsze ma czas na wysłuchanie naszej historii życia. Kilka lat temu w zwyczajny dzień w parafii nie działo się nic szczególnego. Nie było żadnych rekolekcji, żadnych misji. Nie był to też dzień świąteczny, nie było żadnego przygotowania do odpustu. Ot po prostu zwyczajny dzień w tygodniu. Usiadłem do konfesjonału i przyszedł do tego konfesjonału pewien mężczyzna i rozpoczął swoją spowiedź. I stawił się i powiedział: proszę księdza, ostatnia moja spowiedź była przed wojną. Więc dla pewności wyjrzałem za kratę konfesjonału, czy to jest ktoś starszy wiekiem. I pytam się, a przed którą? Więc on mówi, no przed tą drugą wojną światową. Ogrom czasu. Ogrom czasu. Ale Bóg na niego czekał. Czekał cierpliwie. Można by powiedzieć, i się doczekał. Ten starszy pan, który odchodził od konfesjonału, płakał jak mała dziewczynka. Pewnie tam niektórzy może zwrócili uwagę na to. I nie chodzi o to, co ja mu nadzwyczajnego powiedziałem, czy nie. Ale o to, że kiedy odchodził do konfesjonału, usłyszał te cudowne słowa rozkrzeszenia i prawdę o tym, że Bóg go kocha. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele takich tekstów, w których mamy obraz Boga oczekującego. Pewnie najbardziej cudownym tym obrazem dla nas jest przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Ta przypowieść naszego mistrza z Nazaretu. Ojciec czeka na swoje dziecko. Bóg wsłuchuje się w każdy krok nasz, który kierujemy do Niego. Dlatego, że sprawy ludzkie nie są Mu obojętne. Tak w Księdze Hioba czytamy w rozdziale 35. Bóg wsłuchuje się w nasz głos, dlatego, że sprawy ludzkie nie są Mu obojętne. A co Bóg usłyszy? Co usłyszy w Tobie? Z jakim pragnieniem tutaj przybyłeś dzisiaj? Niewidomy z Jerycha wołał do Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A gdy Jezus już do Jezusa go przyprowadzono, wtedy on powiedział na pytanie: co chcesz, abym Ci uczynił? Abym przejrzał. A Ty co chcesz, aby Ci dzisiaj Jezus uczynił? Co chcesz? Masz odwagę tak całkowicie z otwartością stanąć i Mu powiedzieć, czego pragniesz, do czego chcesz Go dopuścić, na co Mu chcesz pozwolić? Tu nie chodzi o jakieś przyjemne rzeczy i fajne, bo to łatwo. Żebym trafił, prawda, szóstkę w lotto, żebym, prawda, dostał pracę, to wszystko jest takie oczywiste. Prosimy o rzeczy, które wydają nam się bardzo potrzebne na ten moment naszego życia. Ale Jezus sięga znacznie głębiej w nas, do samego ja, i tam się pyta, co chcesz, abym Ci uczynił. Tu trzeba mieć odwagę stanięcia przed Bogiem w prawdzie, aby Mu pokazać również to, co jest moją niewolą, co jest ciemnością moją. Myślę, że dzień dzisiejszy jest dobry i jedyny zresztą, w którym możemy Jezusowi pokazać to, co najbardziej powinien zrobić w moim życiu, uczynić dla mnie, we mnie. Powolutku będziemy się zbliżali do końca. Poproszę zespół, który się stroi, żeby nam coś teraz ładnego zagrał. My złapiemy oddech w naszych rozważaniach i dojdziemy do ostatniego już, do ostatnich słów tego zdania, które wypowiedział Jezus do świętej Faustyny. Brawo, brawo dla zespołu też, że nas tutaj podniósł na duchu. I ostatnie słowa tego tekstu. Wsłuchuję się w tętno ich serca. Powiedz grzesznikom, powiedz, że wsłuchuję się w tętno ich serca. Serce w Biblii jest ośrodkiem życia duchowego, jest ośrodkiem obecności Boga, i tego wszystkiego, co jest najcenniejsze, co Bóg złożył też w człowieku. Kilka dni temu przyszli do mnie narzeczeni do kancelarii, aby omówić ostatnie, powiedzmy, sprawy związane z ich ślubem. No więc to, jak to będzie wyglądało, cała uroczystość przy ołtarzu. No i w pewnym momencie ta narzeczona mówi: proszę księdza, my już nie możemy się doczekać. Już się nie możemy doczekać na to wydarzenie, ten ślub, który nas czeka. Da? Tak, on jest dla nas czymś wyjątkowym. Te przygotowania, to wszystko. Ale my się nie możemy doczekać. I to jest coś cudownego. Kiedy my nie możemy się doczekać spotkania z Bogiem. Kiedy przeżywamy głód Boga. Nie wiem, jak tutaj wśród drogich ojców, którzy posługują w tej parafii cystersów, czy w ich sercach przeżywają głód Boga. Czy franciszkanie przeżywają głód Boga. Czy siostry z tych różnych zgromadzeń, te, które tutaj są obecne, czy one naprawdę tak przeżywają głód Boga, jak tamci narzeczeni, którzy tak pragnęli już tej chwili ślubu, tak byli złaknieni. Czy ja jestem tak bardzo spragniony Boga? Tak bardzo Go potrzebuję? Święty Tomasz powiedział kiedyś tak: jeśli Pan Bóg kogoś przywołuje do siebie, to daje mu głód siebie. Daje mu głód siebie. Jak często ten głód występuje u mnie? Głód samego Boga.